Cześć, słuchajcie, Pat Architektów, prowadzą Łukasz Kałużny
i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka, góra, dół, pewnie na dole, albo na patriarchy.io. Więc sprawdźcie sobie. Dziś temat fajny, taki trochę powtarzający się, kwartalnik można powiedzieć nawet. Mianowicie przegląd technologii radaru od ThoughtWorksa. Tak w ramach przypomnienia, czym w ogóle jest, jak się dzieli i tak dalej, Łukasz.
Dobra, to zacznijmy od obszarów. Mamy cztery techniki, czyli ogólnie jak wytwarzamy, budujemy infrastrukturę, projektujemy. Następnie narzędzia, czyli ogólnie rzeczy, które nam pomagają to zrealizować. Potem platformy i możecie mieć wrażenie, że to się miesza z narzędziami i słusznie, bo tutaj podejście bardziej takie wysokopoziomowe, platformowe do tego. No i na końcu języki i frameworki, czyli część najbardziej zazwyczaj programistyczna w tym.
Taka deweloperka bardziej. Te wszystkie cztery obszary są podzielone też na cztery poziomy dojrzałości, albo może inaczej, cztery poziomy rekomendacji. Mamy adopt, gdzie ThoughtWorks mówi wyraźnie, korzystaj, po prostu wdrażaj, bo to jest na tyle dojrzałe, na tyle fajne, że jak najbardziej. Jest trial, to jest poziom, na którym ThoughtWorks rekomenduje, spróbuj, zrób faktyczną próbę, czy tobie się to przyda. Jest assess, to jest takie trochę estymata na sucho de facto. Przeczytaj dokumentację, zobacz, co to oferuje, przyjrzyj się, może niekoniecznie jeszcze rób proof of concept de facto tego. I hold, to oczywiście jest ciekawsze, bo to jest, gdzie ThoughtWorks mówi, że nie korzystaj, my tego nie rekomendujemy. Z reguły to jest dość mało, ale te wybory, jak nawet będziemy mieli w tym odcinku, są dość ciekawe, no, pokazują jasne rekomendacje, że nie.
I wiecie co? Jedną rzecz dla osób, które nie są zaznajomione z ThoughtWorksem i Technology Radarem, to Technology Radar wynika z ich projektów w tym czasie, czyli zazwyczaj to jest właśnie pomiędzy kwartałem a 6-9 miesięcy to wychodzi, w zależności jak to było w czasie. I to polega z projektów, w których ThoughtWorks bierze udział i pomaga swoim klientom. Więc to jest takie bardzo mocno opinionated przez nich, z ich życia i z tym możecie się nie zawsze zgadzać i będzie to poprawne, a czasem stwierdzicie, że odkrywają coś na nowo i to też będzie bardzo dobre spostrzeżenie.
Ja też nie jestem pewien, czy to zawsze jest takiego z realnego użycia, bo wydaje mi się, że niektóre punkty są na zasadzie generalnie też taki trochę reklamowy tak naprawdę, no ale to jest bardzo zopiniowany radar jak najbardziej. Czasami jest bardzo z tyłu technologicznie, a czasami jest przehypowany. Różnie bywa bardzo.
Dobra, to na start. Jakie opinie?
Dla mnie opinia jest taka, że zaczęła się wojna dusz, jak to będę nazywał, o to, kto będzie wdrażał AI tak naprawdę i kto umie to robić. Bo jest dużo bardzo LLM-ów. Zaczęły pojawiać się konkretne opinie, które są gdzieniegdzie gdzieś tak trochę nawet zabawne, bym powiedział. I widać, że LLM jako tako przykryły wszystko inne. W toolsach i languages and framework po prostu jest niewiele tego, bym powiedział.
Znaczy ja mam, słuchaj, całość rzeczy, ja widzę taki podział dwojaki tego. Jedno, tak jak powiedziałeś, LLM-y i tego nie zabraknie dzisiaj u nas. A drugi podział to jest część troszeczkę platformowa, narzędzi wokół budowania platformy IDP.
Ale wydaje mi się, że on to jest bardziej życzeniowe tak naprawdę. Tam jest parę fajnych rzeczy faktycznie, o tym powiemy.
Znaczy jest, wiesz, wokół, bo próbuję złapać, bo część jest wokół układania SDLC, Software Defined Lifecycle. Z drugiej strony część jest wokół układania infry.
Z tym się zgodził. Wydaje mi się, że pojawiły się realne problemy i oni chcą to po prostu jakoś rozwiązać. Tych narzędzi, jak już opowiem za chwilę, jest tyle, że to jeszcze nie jest takie w pełni dojrzałe, ale faktycznie jest, masz rację, wysypało tych narzędzi trochę, jak najbardziej. To może przejdźmy już przez kolejne.
Dobra, no to co, lecimy z technikami na początek.
Zaczynaj pierwszy, bo wiem, od czego zaczniesz. Go for it, Łukasz.
Lecimy z pierwszego adopta, czyli LLM-y. I tutaj to, co się pojawiło, to Retrieval Augmentation Generation, czyli de facto pobieranie danych do naszego LLM-a. Używanie LLM-a też mnie już nudzi, bo de facto w większości przypadków będzie to OpenAI, jeżeli na to popatrzymy tak realnie. Mhm. I całość jest na adopcie. I tutaj trudno się z tym nie zgodzić, że jest to prawidłowa rzecz. I to, co zauważam, to też pokazuje rynek, teraz praktyka, którą mamy. Zobacz od razu, że na holdzie pojawiły się rush to fine-tune LLMs.
Też to zauważyłem, bardzo ładnie się to łączy. Mnie całe podejście ragowe cieszy z tego prostego punktu widzenia. Daje lepsze wyniki, jest łatwiejsze i pod każdym względem po prostu jest przyjemniejsze w korzystaniu tak naprawdę, więc pójście w tym kierunku jest fajnie, że to podejście wypaliło i stosowanie tego staje się dużo, dużo łatwiejsze.
Tak, a w Holdzie to Fine Tune ludzie myślą, że posiadają, bo to jest takie coś, w szczególności chyba biznes, wyobraża sobie, że posiada dane, żeby nauczyć tego LLM-a i go sfine-tunować.
Wiesz co, wydaje mi się, że to bardziej wynika z tego, jak podchodziliśmy do ML-a i w ogóle do wcześniejszych rzeczy, że mieliśmy model, który potem musieliśmy fine-tunować do naszych konkretnych danych.
Albo budować go od zera.
Tak, szaleńcy budowali od zera de facto, ale większość ludzi brało jakiś tam prenauczony model i potem go fine-tunowało do swojego zbioru danych. I wydaje mi się, że to bardziej jest kwestia, że to podejście trochę pokutuje. Dalej istnieje i aplikujemy stare podejścia do nowych modeli, które mają trochę inne charakterystyki.
Tak, i to fajnie zauważyli, że ludzie sobie właśnie wyobrażają, że fine-tuning służy, żeby nauczyć wiedzy i faktów na temat procedur i działania organizacji, więc tutaj rzecz, z którym się nie kłócę, tutaj się z tymi dwoma punktami można zgodzić. Dobra.
Tak, dalej kolejny. W ogóle trzeba zauważyć, że bardzo dużo rzeczy wybraliśmy razem, de facto mamy dubli. I mamy kolejny test na trial, czyli spróbujcie, Continuous Compliance. I to jest ta rzecz, z którą ciężko jest się nie zgodzić, ale dla mnie jest życzeniowa. O co w ogóle chodzi? Chodzi o to, żeby w ciągły sposób badać naszą zgodność z wymaganiami, jakość i tak dalej, i tak dalej. I okej, żeby nie robić tego w formie takich skoków, że o, teraz musimy ogarnąć coś tam, o, teraz wyszła taka regulacja i tak dalej, żeby to był proces ciągły, wbudowany w nasz cały proces właśnie wytwarzania oprogramowania, budowania platformy i tak dalej, i tak dalej. Zgadzamy się, jak najbardziej ma to sens. Dla mnie problem jest z tym, też mówiliśmy to w ogóle wcześniej, nawet w wcześniejszych odcinkach tak naprawdę, niekoniecznie właśnie o technologii radarze, że narzędzi wokół tego nie ma jeszcze aż tak dużo, one powstają jak najbardziej, ten shift left się dzieje, super, ale dla mnie to jest obecnie jeszcze trochę bardziej życzeniowe, tak naprawdę.
Wiesz co, tak, jest życzeniowe, ale to jest rzecz, w stronę której powinniśmy patrzeć.
Tak.
Wiesz co, ja bym tutaj dorzucił drugą rzecz, która mi się świetnie przypomina z rozmową z Andrzejem na temat bezpieczeństwa, którą robiliśmy DevOpsSec'a, bo Continuous Compliance i następna rzecz, czyli Security Champions, one świetnie się ze sobą łączą, czyli powiedzenie sobie, że mamy Security Champions, to jest też trial, czyli członek zespołu, który myśli krytycznie na temat potrzeb od strony właśnie decyzji na temat bezpieczeństwa, od strony i technicznej, i nietechnicznej, w jaki sposób do tego podchodzimy. I to jest takie, świetnie się łączy z tym Continuous de facto compliance.
A to ja mam zupełnie inne zdanie odnośnie właśnie Security Champions. Bo jak przeczytałem ten element, to mi się zapaliła taka żółta na czerwona lampka. Bo ogólnie zgodzę się, że takie myślenie krytyczne jest ważne. Dla mnie problem jest taki, że sposób, w jaki to zaimplementujemy, może być bardzo zły. Bo teraz, jak można to zgwałcić de facto ten cały pomysł? To jest to, że po prostu nagle wyznaczymy, o ty jesteś, ty myślisz krytycznie w jakimś systemie. Problem jest taki, że jak tych ludzi wdrożymy do zespołu, albo namaścimy tą rolą w zespołach, to będą ludzie, którzy będą szukali dziury w całym de facto i będą zgłębiali, po prostu szukali tylko co można zrobić, co jeszcze zrobić, co zrobić. Ale problem dla mnie, który jest, to jest to, że na bezpieczeństwo trzeba patrzeć w kontekście globalnym organizacji. Nie każdy system będzie miał to samo wymaganie bezpieczeństwa i generalnie takie szukanie dziury w całym, utwardzanie których systemów nie ma sensu, bo one są w takim zamkniętym mikrośrodowisku, że po prostu nie ma sensu ich tak utwardzać. Więc dla mnie, wyznaczenie myślenia jest w porządku, wdrożenie tego pomysłu jest tutaj najważniejsze, bo można go po prostu wdrożyć bardzo, bardzo źle i to będzie przeszkoda do implementacji.
Więc co, Szymon, powiem ci tak, jednym słowem by odpowiedział, można wdrożyć Scrama albo Safa i dokładnie to samo. Więc raczej mówię, jako koncepcja jest to świetne, tak jak mówisz, zgwałcenie tego jest mega, mega proste.
Dlatego ja bym się do tego nawet nie przychylał. Do tego stopnia, że zbyt łatwo jest popełnić tutaj bardzo poważny błąd i ci ludzie po prostu będą bez kontekstu szukali dziury w całym. Więc ja bym powiedział, że niekoniecznie.
Dobra, lećmy dalej.
Ja kolejną rzecz, ponieważ wiem, że słuchają nas osoby, które zajmują się bazami danych i tak dalej, i tak dalej. A więc jak zobaczyłem ten wpis, to w ogóle nie można było go ominąć. Mianowicie chodzi o tekst SQL, czyli wykorzystanie czego? LLM-ów do generowania SQL. Więc teraz te wszystkie lata marudzenia na ORM-y nagle przybiły nową wartość. Tak żartem właściwie. Ale na serio, o generowaniu SQL-u, bo tu mówimy głównie nie do aplikacji, tylko bardziej w kontekście do analityki. Tam to ma naprawdę sens. Czy to jest kwestia tego, że nagle eksperci od baz danych staną bez pracy? No bo w sumie powiedzmy sobie tak, SQL jako język jest prostszym językiem niż te wszystkie języki programowania typu tam obiektowe, tak dalej, tak dalej. No nie, zbiór danych mamy węższy. Jest ryzyko, że nagle oni będą bez pracy? Nie. No bo zostaje wieczny problem, mianowicie która tabela co znaczy i gdzie dane połączy, żeby to miało sens, no nie? To znaczy ta cała wiedza biznesowa, która jest tak samo istnieje w każdym systemie, programie, który piszemy de facto.
I teraz, co ważne, takie rozwiązanie nie jest trudno zbudować.
Nie jest trudno, ale też co ważne, takie rozwiązanie wymaga szkolenia i nauczenia tego modelu właśnie co znaczy. Więc obstawiam, że jako start na teraz do prostych rzeczy, tak, spróbujmy. Czas, żeby to było w pełni użyteczne i żeby zastąpiło interfejsy do analityki i tak dalej.
No, to długa droga.
Długa droga.
Wiesz co, ja coś mówię, nasz schemat zazwyczaj, w szczególności jak oglądam niekiedy hurtownie, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, którą zna biznes.
Nie ma. Ten schemat, ponieważ rzeczy analityczne w ogóle, te bazy rosną po prostu przez całe lata, nawet dziesiątki lat, to jest po prostu zbiór mapowań, jak organizacja się zmieniała i tam kluczowym elementem jest wiedza de facto, co skąd wyciągnąć, jak wygląda i co więcej, że ta wartość w tym polu wyglądała kiedyś tak, teraz wygląda tak i mamy wiele zestawów wartości w tym samym polu. Nie?
Albo było wiedza plemienna, bo kiedyś ten proces działał tak, ale nie zmieniliśmy struktury, tylko raporty.
Dokładnie. Znowu wchodzimy w ten problem, że de facto, że do generowania SQL-a tak, posiadanie tej wiedzy plemiennej może z tym być gorzej. Znowu, to jest danie takiego junior developera do analityki tak naprawdę. I okej, okay, fajnie, próbujmy. Według mnie jeszcze mamy do tego daleką drogę.
I wiesz co, kolejna rzecz tu się pojawia w ASES-ie, czyli LLM-based ChatOps.
Czekaj, Łukasz, wrócę jeszcze. Jako przykład narzędzi, które tu umiem robić, Wanna. Ona właśnie służy, żeby nie było, że mówimy o czymś, co nie ma implementacji, to właśnie Wanna umie generować SQL-a. Tak, przepraszam, lecisz dalej.
Jasne, ja jeszcze podrzucę inny przykład, jeżeli jest na GitHubie, który widziałem ostatnio na konferencji, muszę tylko go poszukać. Zrobiony bardzo prosto w dotnecie z semantic kernelem, tak naprawdę super prosto. Dobra, następna rzecz, która mi się z tym łączy, to są LLM backend ChatOps. I tu jest akurat podane w ogóle w kontekście de facto bardziej SlackOpsów, innych takich rzeczy, a ja patrzę na to w kontekście, w ogóle patrząc się jako taki user friendly interface, który jak powiedziałeś, sprawdź mi dane, tak jak powiedziałeś o tym SQL-u, tekstu SQL, sprawdź mi dane, to tutaj na przykład pokaż mi wszystkie dane na temat klienta XYZ, czy dodaj coś w systemie. I patrząc się, że czat może zacząć być naturalnym interfejsem do systemu.
A czy po z reguły co to jest? To jest kolejna analityka na bazie metryk i logów opsowych. Więc do takich rzeczy czat się nadaje fenomenalnie, bo nie będziemy mieli tego innego języka kierowania.
Raczej ja patrzę też pod system biznesowy, bo zobacz, że jak masz API do systemu dobrze udokumentowane, to już operacje na tym nie są aż takim wyzwaniem.
Znaczy w kontekście takich zapytań szerokich, jak najbardziej LLM-y i interfejsy czatowe mogą mieć sens, że tak powiem. Zgodzimy się z tym, tak jak najbardziej. To teraz lecimy do kolejnego, który dla mnie był trochę zabawny, powiedziałbym. Kolejny punkt, który jest, co jest ważne, on jest w hold, czyli nie korzystajcie z tego. Nazywa się to ładnie Overenthusiastic LLM Usage. Biorąc pod uwagę, że spora część punktów Techniques jest o LLM-ach, to danie takiego punktu jest takie trochę... Czyli wydaje mi się, że Fotworks chciał, żeby to nie było przehypowane.
Raczej wiesz, tylko z drugiej strony bardzo dobrze, trudno się z tym nie zgodzić punktem.
Tak, znaczy to tak trudno się z tym nie zgodzić, ale sami właśnie trochę gdzieniegdzie overhypują tak naprawdę, nie? Więc tak, mają rację, tylko że to ich zachowanie nie świadczy o tym, co mówią, że powinno się robić. Także tak. Dobrze, lećmy dalej.
Jeszcze ostatni twój w technikach.
A jeszcze faktycznie, dziękuję za uwagę. Jeden wpis, który jest na trialu. Edge functions, funkcje krawędziowe, edge'owe. Chodzi o to, żeby to, co mówiliśmy wielokrotnie odnośnie tego, co cloud workery od Cloudflare'a i tak dalej, czyli wykonywanie pewnych operacji na samej krawędzi, czyli de facto na tych punktach wyjściowych z chmury albo z jakiegoś tam CDN-a. I żeby nie było, to ma sens. I to jest super fajna opcja, że to robimy, bo to zmniejsza czas odpowiedzi i możemy uzyskać naprawdę super właśnie taki user experience dla naszej strony internetowej i tak dalej. Mój problem z tym jest taki, że to jest coś, co ma realne wykorzystanie, gdzie realna wartość kontra koszt utrzymania i wdrożenia tego, to jest dla promili organizacji de facto. No bo realnie wykonujemy funkcję na jakimś tam cache'u tak naprawdę. Więc fajnie, że w trialu ja się boję tego szerokiej adopcji, bo to po prostu... Nie ma sensu.
Czy to nie jest szeroka, to jest offload. Wiesz co, ja zawsze będę mówił, że to jest offloading. Po prostu, jeżeli tworzymy aplikację internetową, taką dosłownie, coś, co jest wystawione do świata, bądź robimy jakiegoś małego tula, który jest wystawiony do świata, to ma to rację bytu. Tak jak kurde, musiałem zrobić na jakąś na architekturę i kontenery stronę do konferencji, gdzie będą się streamy pokazywały inne takie rzeczy, to po co w ogóle było, wiesz, napisanie kodu, wrzucenie go na workery właśnie Cloudflare'a od strzała. Ale budowanie całego systemu i przekombinowanie, no nie tędy jeszcze droga.
Nie, to będzie inaczej. W sensie mieszanie systemów, który ma backenda, normalny backend i jeszcze tego dorzucanie właśnie funkcji krawędziowych, tych edge functions, dla mnie tu jest największe ryzyko, że to będziemy robili operacje na cache, będziemy, to rozproszenie tego ma sens dla małej ilości organizacji, dla takich stronek, bo sorry, no Łukasz, mam nadzieję, że nie uwłaczam tutaj, ale są stronki małe.
Tak, ale to jest świetna rzecz, słuchaj.
Świetna rzecz, ale dla stron i aplikacji to nie ma żadnego, to tam wartość jest, kiedy chcemy optymalizować ten 99% de facto czasu, powiedzmy.
Dobra.
Fajnie, lecimy dalej.
Platformy.
Platformy, dobrze. Ja bym zaczął od jednej rzeczy, bo ostatnio zjadłem trochę na tym zęby. Container Apps, czyli tak zwany aplikacyjny Kubernetes, czyli mamy w chmurach często, też mamy AKS-a, GKS-a, czyli taki Kubernetes, którym...
Zarządzane Kubernetesy, którym i tak się musimy męczyć.
Tak, musimy się męczyć, musimy wszystkim wiedzieć, a poziom wyżej de facto tego mamy, tylko my to nazywamy aplikacyjnymi Kubernetesami. Nie wiem, czy to jest ogólnie przyjęte, ale tak nam się...
Raczej dobrą też określeniem jest Namespace as a Service.
Też może być, faktycznie. Chociaż naszą nazwę chyba trochę bardziej wolę. I jest w trialu, pojawiło się już nie pierwszy raz, o ile pamiętam.
Tak, chyba omawialiśmy też na zeszłym, tak, bo już było.
Tak, bo się bardzo mocno też rozwinął ten rynek. On ma sens, bo nie wszystkie organizacje mają potrzebę i potrzebują zaczynać od Kubernetesa, albo mieć w ogóle pewnego Kubernetesa w każdej sytuacji. Container Apps, ostatnio właśnie budujemy platformę dla jednego z klientów opartą o właśnie Container Apps. I o ile początek tej znajomości, powiedzmy sobie, był ciężki, bo ta warstwa abstrakcji jest kulawa miejscami. Widać, że to jest przykrycie Kubernetesa, dość proste i na przykład montowanie wolumenów jest, trzeba się tam napisać, powiedzmy sobie, nie jest takie super intuicyjne. Parę rzeczy tam jeszcze trochę kuleje, ale jak obuduje się to ładnie, co zajmuje trochę czasu, to faktycznie działa. I to działa dobrze, na tyle dobrze, że wydaje mi się, że dla sporej grupy organizacji to powinno być jedno z głównych narzędzi, jako gdzie się kierujemy, nie Kubernetes, tylko właśnie ten aplikacyjny Kubernetes, a dla reszty to powinno być narzędzie, które istnieje jako opcja, żeby nie hostować wszędzie Kubernetesów, tylko żeby mieć container appsy, żeby zmniejszyć koszt utrzymania klastrów, bo nie każdy musi mieć 40 klastrów, które chodzą w organizacji po prostu, bo to nie ma większego sensu. Także fajna usługa, nie nosimy tam super różowych okularów, ale idzie to zdecydowanie w dobrym kierunku. A tak jakby ktoś był zainteresowany właśnie budową czegoś i poznania lepiej container appsów, to może szkolenie będzie, albo też w kontekście może naszej firmy Potopi też zgłosić się i chętnie postawimy, podzielimy się wiedzą, jak to by zrobić, żeby działało ładnie.
Dobra, kolejna rzecz z naszego podwórka Potopiowego, czyli Azure OpenAI Service, który jest tutaj na trialu. Nie wiem czemu, po prostu niech wpiszą to w Adobe i zakończą.
Tym bardziej, że opis, co opisują w kontekście w ogóle uzasadnienia, czemu to jest trialu, wskazuje jednoznacznie, że to powinno być w Adopcie.
Tak, więc dla tych, którzy nie wiedzą, być może nie interesowali się LLM-ami, to Azure OpenAI Service to jest po prostu zenterprise'owiony OpenAI API po prostu, hostowane w Microsoftcie, które ma parę ciekawych funkcjonalności, takich właśnie tak zwanych enterprise grade. Powiedziałbym, że są ciekawe, potrafią kopnąć w tyłek również, to jest druga strona całości i też nie pędzą aż tak za pewnymi funkcjami, które widzimy w publicznej tej części OpenAI-owej.
Czy też powiedzmy sobie szczerze, że też to jest serwis, który też się rozwija, ma swoje braki, nie jest super różowy i tam nie wszystko jest z pudełka de facto, ale tak, jeżeli jakakolwiek organizacja, która jest jakkolwiek wymaga albo chciałaby mieć jakiegoś poziomu bezpieczeństwa, czy też zarządzania całą swoją infrastrukturą, myśli o OpenAI-u, to Azure OpenAI, nawet cytując ThoughtWorksa, jest kierunkiem, jaki powinien być wykorzystany de facto.
Dobra, więc lecąc nasze doświadczenie projektowe, Adopt, nie trial, mimo to. Druga sprawa, którą wiesz, jak sobie popatrzysz, to tak, kosztowo wychodzi, w sensie, jeżeli ktoś ma się ładować w open source'owe LLM-y i inne takie rzeczy, w większości firm tego nie potrzebuje.
To jest tak samo jak budowanie własnej chmury. Nie ma sensu. Naprawdę trzeba mieć super wielką skalę, żeby budowanie własnych modeli miało sens.
Tak, w kontekście LLM-ów. To jest bardzo ważne, w kontekście LLM-ów. Dobra.
Dobra.
Lećmy następne.
Kolejny obszar platformowy, dlatego zgodzimy się z tobą, że faktycznie tu platform jest sporo, Infrastructure Orchestration Platforms, czyli platformy do orkiestrowania infrastrukturą. I założenie jest takie tych platform, że zarządzanie kodem IaC-owym, Infrastructure as Code, jest trudne, to się rozjeżdża, powoduje długie czasy odpalenia, nagle mamy, sporo tych narzędzi w ogóle zbudowanych wokół Terraforma, tak żeby było. Powoduje, że potem mamy długie wykonania, mamy zarządzanie plikiem stanu, które jest kłopotliwe, mamy problem z rolami, no jest tego po prostu dużo. I teraz, żeby dać skalę, ile tych narzędzi wyrosło, to teraz listując TerraGrant, TerraSpace, Terraform Cloud, Plumi Cloud, Nv0, Spacelift, Tacos, Atlantis, Digger, Scalar, TerraMate, TerraTeam.
Raczej, wiesz co, jak popatrzysz, to one nic realnie nie wnoszą.
Czy wiesz co, dla mnie to jest tak.
W sensie, pozwól jedną rzecz, realnie nic nie wnoszą, bo dają ci jakieś uporządkowane podejście do CI/CD z lekkim wzięciem stanu, bo względem innych narzędzi CI/CD nic nie wnoszą takiego super nowego.
Ty, ja ci powiem, co one wnoszą, bo dla mnie moja reakcja na to jest taka, że ale okej, okay, mamy narzędzia, dobra, spoko, faktycznie adresujemy jakieś tam problemy, które istnieją, bo faktycznie aplikowanie, na przykład mieliśmy innego klienta, który miał jedno absurdalnie wielkie repo terraformowe. Wiesz, o którym mówię. Tak. I tam faktycznie apply tego terraforma to była kwestia godzin, no nie? I to jest realny problem. Ale mi się będzie włącza czerwona lampka, że ale chwila, sekundę. Ten sam problem mamy i mieliśmy i nawet mamy w dużych monolitach de facto. Że mamy wielkie repo i te same problemy wychodzą. Ogarnięcie PR-ów, ról, dostępów i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ten problem już rozwiązaliśmy. Nie mówię, żeby dzielić to na mikroserwisy, bo to jest robota de facto. Nie, tak nie. Ale generalnie podzielenie tego na moduły, podzielenie tego na części z aplikacją, wydzielenie modułów platformowych, gdzie będą używały tylko modułów, nie będą musiały mieć całej wiedzy o tym, jak to jest hostowane. Mamy całe landing zone, hub and spoke i tak dalej. Mamy na to rozwiązanie. Rozwiązaniem na te problemy nie są kolejne narzędzia, tylko jest inne podejście do modelowania swojego kodu infrastrukturalnego, zbudowanie platformy wokół tego wszystkiego, zbudowanie procesów, co wykorzystywać, pewna standaryzacja, wypychanie modułów do wersjonowania, żeby to było zarządzalne de facto, przy pewnej skali wtedy się to opłaca i tak dalej, i tak dalej. Nie kolejne narzędzia, to jest zmiana procesu i porządkowanie organizacji de facto, a nie dowalenie kolejnego narzędzia.
Wiesz co, właśnie wiesz, jak popatrzysz sobie porządkowanie i to promuje taki silos centralny, wiesz, niby platforma, ale promuje silos takiego tutaj zaraz Cloud Center of Excellence będzie pokryte negatywnymi słowami i będzie miało negatywne konotacje, bo nagle się okaże, że jak zrobimy jedno CI/CD do części chmurowej, do infry, to co z częścią aplikacyjną? Bo widzę już takie implementacje na rynku, że jest sobie infrastructure as code i to jest infra, jest usztywnione, ale drogi deweloperze, tech leadzie, jeżeli chodzi o tą część aplikacyjną, to jest twój problem. My tego tutaj w tym pudełku nie mamy.
Gdzie to jest totalna odwrotność wartości platformy de facto. No tak, to się jest ciekawe. Czy dam jeszcze jeden takie wrażenie, można powiedzieć, nasunęło potem. Pamiętam rozmowę z taką osobą, która była bardzo mocno za terraformem. Taki no w religii, nie bym powiedział nawet. I po jakimś czasie właśnie wdrożenia Bicepa, w ogóle przejęcia zespołu i tak dalej, stwierdził, że nie no, w sumie to terraform jest fajny do środowisk, gdzie musimy je utrzymywać, które cały czas żyją de facto. Ale takich on-demand środowisk, to Bicep jest fenomenalny, bo nie trzeba się stanem martwić w ogóle.
Czy wiesz co, wszystko ma wady i zalety.
Ma, ale o co mi chodzi? Zauważmy, że de facto sporo tych platform wyrosło wokoło Terraforma, a one nie wyrosły wokoło takich narzędzi właśnie takich, które nie mają, nie zarządzają stanem. I ten stan jest świetny. On fajnie brzmi. Czym więcej wokoło tych tematów siedzę i wokoło tych tematów de facto utwardzamy, co się dzieje i tak dalej i dojrzałości narzędzi właśnie typu Bicep, takich bardziej powiedzmy natywnych, bez stanu, tym mniejsza wartość jest pliku stanu dla mnie tak naprawdę. On jest fajny, problemy z nim są naprawdę duże.
Czy wiesz co, jest fajne, jak popatrzysz po moich rzeczach, ten plik stanu i to sobie sprawdzanie, to jest fajne w części twardej platformowej, gdzie masz tą część taką twardą platformy.
Oczywiście, że tak.
Inne rzeczy, ale nie gdzie masz systemy, bo to się robi już problematyczne. Dobra, pójdźmy sobie dalej. Teraz taka rzecz shortowa de facto, Cloud Events na Adopcie. Patrząc się po projektach, jakoś mnie nie dziwi po prostu. Dla przypomnienia, Cloud Events to jest de facto schema eventów cloudowych, którą zapoczątkował de facto Microsoft, oddał do CNCF-u tą specyfikację i się rozeszło po rynku, jeżeli chodzi o cloudach, plus z drugiej strony SDK dla różnych języków, jak to obsługiwać. I nawet się zdziwiłem, ktoś ostatnio do mnie dzwonił jakąś po poradę i się okazało, że przyjęli na przykład właśnie do przyjmowania eventów w firmie do swojego systemu, przyjęli cloud eventy jako standard.
No ciekawe, bo to tak trochę under the radar było przez jakiś czas, powiedzmy sobie. Nie jest o tym głośno.
Ale wiesz co, jak zobaczysz na konferencjach regularnie ktoś z tym występuje na temat cloud eventów, to jest wiesz, w sensie, to taka funkcjonalność. Jak popatrzysz sobie, to w Google Cloudzie jest, przekazuje ci. W Azure eventy z infry też lecą w schemacie cloud eventowym.
To jest standard bez żadnego wielkiego ogłoszenia po prostu. To się przyjęło.
Tak, i dobrze. To, wiesz, i całościowo dla mnie ta specka jest dobra. Nie ma tutaj co w ogóle robić. Jeszcze nawet chyba protobuffy, z tego co kojarzę, się wprowadziły. Schemat do protobuffów na bazie cloud eventów.
Tak, to kolejny element, który po prostu się przyjął, można powiedzieć. Dobrze, toolsy?
Jeszcze w platformie ci dwie rzeczy zostały, mój drogi. Ice Panel.
A, to są twoje.
Myślałem, że ty wybrałeś też, bo dzisiejszym on mi nie wkleił, więc...
Przepraszam, emocje, tak, faktycznie, dobrze, Ice Panel. Dużo mówimy o C4 i czym jest C4? Podejście do architektury, czym jest cztery poziomy? Poziom całej Ziemi, poziom kontynentów, poziom powiedzmy kraju i potem poziom powiedzmy ulicy, czyli schodzimy to, że nasze rysunki architektury na różnych poziomach mają różny poziom szczegółu, żeby nie mieć takiego pierdolnika w tych rysunkach. Problem z C4 zawsze był taki, że trochę nie było narzędzi wokół tego. Były narzędzie do rysowania, ale pojawiał się taki problem scalenia tego w jedną całość. I wszedł właśnie Ice Panel, który fenomenalnie pozwala na klikając, zagłębiamy się w schemat kolejnego modelu, kolejnego modelu, kolejnego modelu. Czyli możemy schodzić, chodzić w górę i chodzić w dół. Bardzo to fajnie wygląda. Spróbuję, bo nie korzystałem jeszcze, przyznaję się.
Więc zobaczymy, cena droga, jak za kolejny tool.
A nawet nie patrzyłem, ile kosztuje.
A wiesz co, właśnie, dlatego patrzę, tam darmowa jest spoko, bo jest do 100 modeli zlinkowanych, a jeżeli chodzi o wersję płatną, to 40 dolców za miesiąc.
Za kontrybutora jednego.
Za jednego kontrybutora, tak.
To tak. I to jest wersja jeszcze nieizolowana de facto.
No wiesz, ale dobra, to wiesz, tak jak sobie popatrzymy, przy cenie miesięcznej to jest 50 dolców, jak nie chcesz płacić. Pierwszych tam 5, jak sobie tam popatrzymy, to... No właśnie, bo sama koncepcja jest bardzo spoko. Czyli, że dostajemy software do zarządzania tymi C4 modelami w jednym miejscu, to może moje, Szymon, wrażenie takie. Ktoś wziął Enterprise Architecta i chciał go zrobić po nowemu na C4.
Tak. Jedną rzecz powiem odnośnie tego poziomu darmowego. To jest do 100 obiektów w modelach, czyli to jest bardzo niski limit, no nie? No faktycznie, bo może to jest twoje rozumowanie jest dobre w kontekście tego, że to jest konkurencja dla Enterprise Architecta tak naprawdę.
Innych tego rozwiązań z Enterprise Architecture, które trącają myszką rynkową.
Tak, no wygląda fajnie. Wydaje mi się, że jakieś alternatywy powstaną, coś, bo ideowo to nie jest trudne. Naprawdę nie jest trudne do implementacji.
Ale w sensie, wiesz, też z drugiej strony dokumentacja is dead.
Czyli C4 jest o tyle fajne, że te pierwsze trzy poziomy naprawdę mają sens. Ten najniższy to w ogóle zapomnijmy o nim. Ten poziom, powiedzmy, to jest poziom aplikacji de facto. Tam podział, które klasy co robią, to w ogóle nie ma sensu. Ale te pierwsze trzy poziomy naprawdę mają sens. Czy bym płacił $40 za kontrybutora? Nie.
Ciężko, nie. Dobra, lećmy sobie ostatnia rzecz z platform, Focus. I to jest ciekawa rzecz. W ramach fundacji FineOps powstało właśnie Focus. FineOps Cost and Usage Specification. I teraz, co jest ciekawe, czyli pomysł tutaj jest, patrząc na całość, jest na normalizację danych billingowych z cloudów.
To ciekawe podejście.
Jako specyfikację, czyli żeby to była specyfikacja.
Jestem mocno za, bo naprawdę ten obszar, czy widzimy w sumie nawet, że już od mniej więcej 2 lat sporo się dzieje wokół właśnie całego FinOpsa i...
Ale działo się Kubernetes plus duże platformy cloudowe.
Tak, ale to będzie wyrastają takie pojedyncze tule w różnych miejscach, które nie są ze sobą za bardzo powiązane. Focus może to uspólni. Zobaczymy, jaka będzie tego adopcja.
Tak, i co mnie cieszy w ogóle z tych, jak popatrzysz sobie, kto tam jest, no to mamy ten, mamy AWS-a, Microsoft, Google'a, Walmarta, Salesforce'a, Oracle'a, gdzieś Altariana, więc...
Goldman Sachs. Facebooka.
Tak, jest ten, no i jeszcze Accenture. Patrząc na całość tutaj wyróżnionych membersów, paru innych, których można byłoby podobnymi określeniami wrzucić.
Wiem, że tłumaczenie żartów nie jest dobre, ale Łukaszowi chodziło o Accenture, ale bardzo dobrze.
Tak, więc całościowo sama idea jest super.
Tak, zgodzimy się. Dobrze, że to wyłapałeś.
I patrząc się ten, wiesz, jedno, czyli jest dużo vendorów, którzy powinni być. Z drugiej strony steering committee jest o tyle dobry, patrząc się, że są ludzie z Microsoftu od pricingu, z Google'a i z AWS-a. W komitecie sterującym, to też jest ważna sprawa. Inaczej, tak narzucą standard, ktoś może się będzie obrażać, że znowu Big Techy narzucą standard do open source'u, ale o to chodzi, żeby go potem napełniali tymi danymi.
Sorry, ktoś musi za godziny i dni pracy tych ludzi płacić.
Ale to samo z cloud eventami.
Tak, że mnie w ogóle zaskoczyło, że poszli w tym kierunku, no bo takie uspólnienie będzie no dobre dla rynku, zobaczymy jak to będzie.
Znaczy dla klientów jest to świetna sprawa, świetna, tylko słuchaj, wiesz, ile można się bronić przed tym? Bo zobacz, że z drugiej strony dla dużych dostawców cloudowych spowoduje to, że ich cost explorery będą mogły zaciągać dane z innych chmur.
Dokładnie też. Dobra, lecimy?
Tak, co dalej? Pulsy.
Ja tu znalazłem kilka ciekawych rzeczy, bo tu jest dość dużo w ogóle rzeczy w Adopcie. Poza narzędziem do zarządzania zależnościami w C i C++, które ominiemy, nie moja bajka, ale zaciekawiło mnie w ogóle, że ono tam jest. Mowa o Conanie, co prawda, więc nie wiem co
tam się zadziało.
To mnie zaciekawiło. Tak, pierwsze, że to jest generalnie Carpenter. Czym jest Carpenter? Carpenter jest autoskalerem klastra, czyli on...
Kubernetesowego.
Tak. Dokładnie, dziękuję za uzupełnienie. Czy wiecie, on skaluje ilość nodów, jakie mamy, nie podów, nodów, czyli tych fizycznego obszaru. Taki autoskaler już trochę jest, chociażby w AKS mamy cluster autoskaler. Carpenter tym się różni, że on umie też skalować w dół w zależności od wymagań aplikacji. Czyli, no mówię, po prostu patrzy na te zadeklarowane resursy i umie te nody zeskalować, co jest fajną opcją, bo nie trzeba będzie siedzieć z kalkulatorkiem i liczyć, ile te aplikacje faktycznie potrzebują i czy nie mamy overprovisioningu.
Raczej tak, w locie dobiera rozmiary maszyn wirtualnych, to co Szymon próbował przekazać, czyli nagle z 8-korowej zrobi ci 4-korowe.
Jasne, tak. Co jest też ważne, to jest to, że ma już połączenie z większością wendorów chmurowych, łącznie z AKS-em, więc no, fajna opcja, zdecydowanie.
Dobra, wiesz co, tak, jest to fajna, tylko z drugiej strony. Szymonie, nie przeskoczysz odpowiedzialności autoskalowania albo wertykalnego skalowania, wertykal autoskalera w twojej aplikacji. Bez tego to nie ma sensu.
Zgodzę się, nie przeskoczysz. To jest narzędzie, które ułatwia, to jest to ważne. Patrząc na raport, który mieliśmy parę odcinków temu odnośnie tego, że większość klastrów ma zbyt dużo zasobów, nie wykorzystuje ich, dobry ruch w dobrym kierunku.
Wiesz co, to jest nawet analiza, którą miałem 2 tygodnie temu z klientem na temat kosztów AKS-a. Okazało się, że usage CPU na klastrze 30-nodowym wynosił 11%, albo 12%, coś takiego, średni usage noda na CPU.
No właśnie, więc tego to mnie cieszy zdecydowanie.
Dobra, polećmy sobie dalej. U mnie GitHub Copilot jest w trialu i kurde, tutaj z jednej strony korzystam na co dzień bardzo mocno i z drugiej strony w zależności od funkcji okazuje się, że chat GPT na zewnątrz potrafi lepiej odpowiedzieć nie oglądając mojego codebase'u. I to jest tak, że niektóre funkcjonalności, tak jak tam inline czaty, gdzie mam tam slash doc do autodokumentacji, świetnie, ale jeżeli wkleję ten sam przykład kodu i powiem co ma zrobić, a zrobię go w inline czacie na przykład, to inline chat przekombinowuje.
Znaczy, moje wrażenie w ogóle z takim juniorem do kodowania, do pewnych zastosowań, a szczególnie tam, gdzie nie znamy API, albo musimy zrobić coś w języku, w którym się nie poruszamy normalnie, świetny.
Ale z drugiej strony, na przykład to, co jest auto-completion z AI-em, czyli że generuje ci większy kawałek kodu, działa dobrze. I to jest takie moje, widzę w tym wartość, nadal uważam, że za 100 dolców rocznie za dewelopera...
To jest niewiele.
To jest niewiele i zwraca się, o tak. Ale z tym trial, kurde, trochę się zgadzam, o tak, bo można być, trzeba się do tego przyzwyczaić.
Dobra, to rzeczy, jak mówimy o rzeczach, które nas cieszą de facto, ucieszyły, to mnie ucieszyło to, że pojawiło się GitHub Actions Runner Controller dla Kubernetesa. O co chodzi? Będziemy mieli przypadki, kiedy potrzebujemy, żeby agent nasz siedział w wewnętrznej sieci Kubernetesa, de facto, może znaczy, wewnętrznej sieci, w której operujemy, testów end-to-end, wydajnościowych, itd., itd. Czasami nie chcemy tego puszczać na zewnątrz de facto. Migracje bazowe, itd. Więc tu nam wchodzą oczywiście agenci hostowani samodzielnie. Jest większość narzędzi, większość systemów, wydawał psa, ma tą możliwość praktycznie, ale utrzymywanie ich to jest taki ból dupy. Po prostu, znaczy ja to mówię z pełnymi emocjami, bo to jest po prostu upierdliwe jak nie wiem co. Tym bardziej, jeżeli się customizuje jakkolwiek. GitHub podbija wersje agentów bardzo często i jak nie będą utrzymywani odpowiednio, nie będą aktualizowani odpowiednio szybko, to po prostu powie, że sorry, nie odpalę. I to wcale nie trzeba dużo czasu, żeby agent się zdezaktualizował tak naprawdę. To naprawdę jest ból dupy. Tu wchodzi właśnie Actions Controller dla Kubernetesa, który umie sam ich tworzyć, umie zwiększać ilość i ułatwia ogólnie zarządzanie tymi agentami. Jeżeli ktoś ma cluster AKS, ma cluster Kubernetesa, korzysta z GitHuba, to jest taki no-brainer. Po prostu korzystajcie i cieszcie się.
Ja bym dorzucił jeszcze jedną rzecz, a nawet dwie. Jesteś do tego zmuszony, jak nie korzystasz z cloudu Microsoftu.
Trochę tak, no.
Tak, tak, bo w wersji Cebula pojawił się, ale to jest w gorszej funkcjonalności, bo można odpalać sobie na container appsach właśnie, joby. Tylko, że niestety z imidżem to jest problematyczne. To jest jedna rzecz. A druga fajna funkcjonalność, można, jeżeli płacisz za GitHub Enterprise'a, to workery ze swojej organizacji można wstrzyknąć do winetu ażurowego. I to jest taki feature, który tam się gdzieś, no nie przewijał się za szeroko, że powstał, ale jest spoko właśnie elementem. Inaczej, ja z tym mam jeden problem z samym tym, bo to bardziej jest do Continuous Deploymentu agent. Teraz tak, jeżeli jeszcze kompilujemy, inaczej, jak chcemy robić CI-a bez wyrzucania, a poczekaj Szymon, nie kręć głową, chcemy robić CI-a, w którym nie publikujemy kontenerów dockerowych, to jest spoko. W szczególności jak mamy duże potrzeby, dynamiczność tych workerów, to jest to spoko.
Czyli stwierdzisz, że generalnie budowanie aplikacji w klastrze AKS-owym jest spoko?
Jeżeli klaster jest tylko pod CI-a, na zasadzie zamiast utrzymywania własnych VM-ek, bo mamy na przykład jakieś rzeczy u siebie w sieci, do których musimy sięgnąć w trakcie CI-a i inne takie rzeczy.
To ja mam inne podejście. Ja mam podejście, że jeżeli mówimy continuous integration, czyli budowanie aplikacji, testowanie takie kodu, czyli takie deweloperskie, to ja bym bardziej szedł w kierunku takim, że to wybitnie chciałbym mieć na tych właśnie maszynach zarządzanych przez GitHuba, DevOpsa, czegokolwiek innego, żeby się nimi martwić.
Teraz zobacz, że masz sytuację, na przykład nie masz Azura, czy chcesz to zrobić w on-premie. Masz na przykład jakieś prywatne feedy.
A, okej, w takim przypadku.
W takich, czyli zgodzę się z tobą, że jak możesz pozwolić sobie do budowania na hostowanych GitHuba, róbcie to od razu. O tak, tutaj w ogóle w sensie zarządzany worker nieutrzymywany przez nas to jest złoto, o tak. I z tym się będę zgadzał, ale jak nie masz takiego wyboru, to do continuous integration jest naprawdę spoko, żeby osiągnąć jakieś tam cele, że ma siedzieć to wewnętrznie, albo potrzebujemy naprawdę dużych workerów, bo też się takie przypadki zdarzają.
Jeszcze taki case, może być jeszcze taki przypadek, że potrzebujemy jakichś narzędzi, których po prostu nie ma zainstalowanych i ich instalacja trwa długo, bo na workerach tych hostowanych przez GitHuba też można rzeczy doinstalowywać, to będzie per uruchomienie i to jest trochę wolne, więc są przypadki, ale ja tylko się bym chciał, żeby to wybrzmiało bardzo głośno. Jeżeli możemy korzystać z workerów, które są zarządzane przez GitHuba, korzystajmy z nich. Jakkolwiek łatwiejsze stało się utrzymywanie tych samohostowanych agentów, to dalej jest ból dupy. Mniejszy, ale ból dupy.
Dobra, i lecąc z tym, Kaniko, czyli budowanie kontenerów w kontenerze na Kubernetesie.
No dajesz, ja mam co do tego dość konkretne zdanie.
Inaczej, nienawidzę idei budowania kontenera w kontenerze.
Uważam, że to jest trochę utrudnienie sobie życia de facto.
Tak, jest to nieprzyjemne, o tak, patrząc się w jaki sposób ludzie mają z tego skorzystać, więc uważam, że to jest nieprzyjemne, jak ktoś nie ma życia.
Czy dla mnie to też jest średnie, ponieważ takie narzędzia właśnie jak Container Registry Azure'owy ma możliwość budowania w sobie, no nie?
Każdy Container Registry de facto, jak sobie wiesz, popatrzymy, czy tak jak powiedzieliśmy, powtórzmy to co przy GitHub Actions. Jeżeli możesz robić to na zarządzanym workerze, to rób to na zarządzanym workerze.
Znaczy, dla mnie Kaniko ma jeszcze jeden wielki problem. To jest narzędzie od Google'a, które ma kolory Google'a, ma ładne logo Google'owe, wiem jak, w jakich ładnych kolorach, gdzie napisane jest wyraźnie, że jest to narzędzie od Google'a bez supportu od Google'a.
Tak oficjalnie, tak leży sobie i to jest taki, słuchajcie, note, to jest pierwszy paragraf w repo po nazwie narzędzia.
Więc dla mnie to, jak Google często ubija produkty, to jest... Kurczę, ja bym się chyba nie zdecydował na to.
Tak, przy czym ma parę fajnych rzeczy, na przykład zrzucanie sobie na różnego rodzaju blob storage, właśnie na Azure Bloba, na S3, zrzucanie sobie cache, layerów i innych rzeczy, więc narzędzie jest dorobione, ale może być upierdliwe w całości. Dobra, polećmy sobie do następnego, do kolejnego toola. To słuchajcie, Open Policy Agent, czyli dla Kubernetesa, jak sobie popatrzymy, i też można poza Kubernetesem, to jest OPA, to jest wymuszanie na API jakichś zachowań, czyli polityki po prostu. W Kubernetesie mówię, że nie wrzuć tego czy tamtego do całości, czyli do deklarowania i wymuszania polityk. I jak sobie popatrzymy z tym, to pojawiły się alternatywy typu, zawsze źle to wymawiam, Kaivro bodajże, jako jedna z takich alternatyw do pisania w prostszy sposób tych polityk, bo jednak ten język, który jest pod spodem, no nie jest przyjemny do utrzymania i tego, co powstało za opą pod spodem. I tutaj on jest w trialu i de facto patrząc się, jeżeli całości nie potrzebujesz i chcesz robić to na nowo na Kubernetesie, to są lepsze prawdopodobnie podejście w tym momencie.
Jeszcze tylko dorzucę, że OPA, czy Open Policy Agent jest w CNCF-ie też element.
Tak, jest używany też przez vendorów cloudowych pod spodem, jako właśnie ten gatekeeper jest używany, że tak powiem, przez innych.
Albo na bazie niego są cloudowe rozwiązania zbudowane.
Tak, ale tak jak Kaivro jest prostsze. Tak jak wcześniej byłem fanem, bo to CNCF i ten, no nie, jak trzeba potem utrzymywać te polityki, to lepiej mieć coś, prostszy język do deklarowania tego.
Dobra, to ode mnie dużo mniejszy tool, ale ucieszyłem się bardzo, że to w tym kierunku idzie. Microsoft SBOM Tool. Narzędzie, które umie wypluć SBOM-a, czyli Software Bill of Material, czyli zestaw, z czego nasze aplikacje korzystają, czyli biblioteka, licencja, link i tak dalej. I to jest o tyle fajne, że dzięki temu możemy wypluć do SPDX-a I to jest format, który przyjmują inne narzędzia do zarządzania licencjami u nas w kodzie i do raportowania wokół tego. Mały tool, że ktoś potrzebuje, korzystajcie. GitHub ma swojego, który też umie wypluwać. Czemu mnie to cieszy? Narzędzia, które automatycznie skanują nasze repo i monitorują biblioteki, są absurdalnie drogie względem tego, co one robią. Można łatwo za pomocą właśnie takich mniejszych narzędzi budować coś własnego, ale ogólnie mieć taki też governance wokół licencji, które stają się coraz ważniejsze, bo coraz częściej widzimy, jak rzeczy open source'owe nagle mają zmianę licencji i to wszystko się trochę krzaczy. Małe, a cieszy. Korzystajcie.
Kolejny tool, w sumie tu jest w trialu, backupowanie Kubernetesa, czyli Velero. Inaczej, tu jest w trialu, tu jest our team appreciates its use of its reliance on Kubernetes API instead of lower layers like etcd. To takie podsumowanie tego. De facto, jeżeli potrzebujesz zbackupować Kubernetesa, czy nie potrafisz przenieść swoich aplikacji z jednego Kubernetesa na drugiego, bo CI/CD jest rozwalone i ktoś robił to z palca, ale tak jest, Szymon, wiesz, o czym mówię.
Ja wiem, że tak jest, ale to mi już przypomina sytuację, jaką mieliśmy z maszynami fizycznymi de facto, no.
Tak, pięknie to przenosi, o tak. Działa, super tool, wykorzystujemy go z klientami, tam gdzie się nazywa potrzeba backupu i też jeżeli macie supportowane rozwiązania wolumenowe u dostawców cloudowych, to również robi snapshoty wolumenów, co jest już akurat genialną rzeczą razem z tym backupem. I to jest akurat bardzo clue, jeżeli ktoś już się zdecydował, że potrzebuje tych nieszczęsnych wolumenów.
Nie uciekniesz od nich tak naprawdę, nie? Mimo wszystko. Dobrze, idziemy dalej?
No to co? Języki i frameworki. To ty zaczniesz, bo chyba masz jeden tylko punkt.
W sumie dwa, ale na jednym się pokrywamy. Mnie zaciekawił ConcreteML. Czym jest ConcreteML? ConcreteML jest zbiorem narzędzi do machine learningu wykorzystujących Concrete. Czym jest Concrete? I podejście jest fajne, bo Concrete jest, to się ładnie nazywa Fully Homomorphic Encryption, czyli to jest szyfrowanie homomorficzne. Na czym to polega? Idea jest taka. Mamy zbiór danych, który jest zaszyfrowany, ktoś nam go wystawia, my na nim odpalamy nasze operacje ML-owe, robimy, de facto, nie mając klucza do szyfrowania, czyli ten zbiór jest cały czas zaszyfrowany, dostajemy raport z tego, dostajemy wyniki i dopiero w tym momencie aplikujemy klucz na te same wyniki, czyli nasze operacje ML-owe na naszym zbiorze zaszyfrowanym będą dawały takie same wyniki, będą jedno do jednego się mapowały de facto, w pewien sposób, no nie, co na zbiorze odszyfrowanym, czyli nie musimy danych odszyfrowywać. Jest to super w kontekście tego, że na przykład też my coś nam leży w chmurze, nie musimy tego pobierać, tylko tam wykonujemy te operacje, jest to zaszyfrowane i potem dopiero same wyniki odszyfrowujemy. Więc bezpieczeństwo, fajnie. Jest to piekielnie wolne.
No właśnie, bo wiesz, coś za coś. No właśnie, to jest problem, co z danymi wrażliwymi, jak do tego podejść.
I teraz problem drugi, który jest tym, że ConcreteML to nie jest to, że użyjemy no, zwykłego Skylearna XGBoosta, tylko mają własne implementacje, bo muszą inaczej tych danych operować, inaczej wykonać komendy. Więc ja to wrzuciłem jako pomysł. Pomysł jest świetny. To nie wypali, jak na mój gust, bo nie dość, że w tym momencie oni muszą mieć, to będzie dużo wolniejsze, muszą samemu pisać biblioteki, które mają takie same API jak popularne biblioteki Pythonowe.
Nadganiać je.
Trzeba cały czas gonić w różnych wersjach, trzymać zgodność. Nie ma opcji. Sorry.
Znaczy sam koncept jest świetny.
Koncept jest przegenialny, wydaje mi się. Może w wąskich stosowaniach, stricte medycznych, jakichś takich bardzo, bardzo wąskich.
Kurde, ale tam też nie możesz aż sobie tak pozwolić, jak popatrzysz na przykład na Vision, na przykład jak miałeś rentgeny analizować albo tomografię.
Pomysł świetny. Nie wydaje mi się, że wypaliło.
Dobra, no to lecimy. Pierwsze Astro na trialu i patrząc się gdzieś w rozmowa w kuluarach, to jest framework. Kolejny framework javascriptowy i patrząc się całość gdzieś tam, jakby to określić, pojawia się, że nie jest upierdliwy. O tak, tylko ja już mam dosyć kolejnych. Patrząc się, to już wyrosło jakiś czas temu, ale ciągle coś dochodzi w tym ekosystemie frontendowym. Po jaką cholerę?
Znaczy, dla mnie opis ma tyle hype wordsów, że ja przestałem czytać po kilku zdaniach, o czym jest Astro, naprawdę. Content-driven website.
Tak, web application, APIs, tak, internet i nie. Dobra.
Dla mnie najciekawszy w tej dziale był generalnie long chain, a mianowicie to, że long chain jest na on-holdzie. Czyli to jest ta sytuacja, gdzie Cloudflare mówi...
Thoughtworks.
Tak, Thoughtworks, proszę. No, long chain jest generalnie liderem w kierunku taką platformą, frameworkiem, coś w tym stylu właśnie mówił.
No raczej frameworkiem, to można określić jasno...
Budowania LLM-ów, gdzie prosto łączą dokumenty, wyszukiwanie z konkretnym modelem właściwie, można tak to powiedzieć.
Raczej tak, pozwalają zbudować całość. I teraz jak popatrzysz sobie, podali na przykład Semantic Kernel Microsoftowy, który jego mać trzy razy zmienił API w tym samym okresie życia. Trzy razy zmienił API i koncepcję. podane są tutaj właśnie alternatywy jak Light LLM i inne, tylko ja patrząc się na ilość wiedzy na temat LangChain, na tego, co się pokazuje, tego jak rozmawiamy z klientami przy tego typu projektach LLM-owych, to jest to jeden z dwóch open source'owych narzędzi, które się przejawia w całości. I wiedza na rynku jest dość spora.
Że to jest bardzo mocna opinia o dość popularnym produkcie. Więc ktoś tutaj komuś mógł zajść za skórę, bym powiedział tak.
I wiesz, pytanie, albo ktoś się wyłożył na projekcie.
Tak, to może być też ten element de facto, więc no ciekawostka, bym powiedział tak. Coś jeszcze, Łukaszu?
Ostatni punkt na dzisiaj, w ramach, który pojawił się w trialu. Widziałem to na żywo już 3-4 lata temu, czyli Rust for UI.
Słyszałem, widziałem, nie.
Pokazany w web developmentie. Nie. To jest tak, tu jest trialu i sorry, czyli że wreszcie mamy pisać frontend. Kurde, naprawdę.
Rust nie jest do tego, naprawdę.
No właśnie, i tutaj jak o tym myślę, nie rozumiem tej miłości do Rusta. O tak, to jest moje...
Ja ją rozumiem w kontekście rzeczy niskopoziomowych, tak, okej.
W sensie dla mnie to jest idealny następca C++. O.
Tak, co pokazuje użycie Rusta w kernelu linuxowym jak najbardziej.
No tak, poszedł sobie gdzieś tam do Windowsa również, do tych elementów security, więc jest, czy w Cloudflare, jak to wszystko budują.
Tak, ale to tak samo jakbyśmy pisali niskopoziomowe operacje na GPU w Node. No to tam na koniec będzie C, więc korzystajmy z języków tam, gdzie one mają realną wartość, a nie wpychajmy wszystkiego wszędzie.
Tak, ale Rustowcy tak lubią.
Jest tak, chyba każdy lubi de facto tam wciskać ten swój język wszędzie. Popatrz na Node'a, jest absolutnie wszędzie.
Tak, tak. Microsoft z .NET-em też próbuje.
Tak, też.
Dobra, no to co, kończymy.
Kończymy.
Na razie.
Dzięki, trzymajcie się, hej.